Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A zgodnie z obietnicą po drugiej stronie witamy pana Tadeusza Płużańskiego, który za moment już tutaj pojawi się w naszym studiu obok kawaczeka. Witam serdecznie, dzień dobry. Ale witam, jeszcze teraz taka, można powiedzieć, informacja z pierwszej ręki o tej porze, gdzie jest najwięcej korków, gdzie najdłużej się stoi.
Straszne korki są w całym mieście. Wisłostrada jest całkowicie zakorkowana. O tej porze już nie powinna być, ale widać jakieś wzmożenie jest na mieście, jeśli chodzi o ruch samochodowy, dlatego jestem obok, ale obok siedziby radia, natomiast jeszcze nie na miejscu.
Sytuacja po 1944 roku, no właśnie, nazywa ją pan sowiecką okupacją. Do kiedy trwała ta okupacja?
Okupacja trwała przynajmniej do roku 1989, a ze względu na bardzo ważny fakt, czyli stacjonowanie obcych sowieckich wojsk na terenie Polski, no możemy powiedzieć, że trwała do roku 1993, kiedy to wyjechały ostatnie jednostki sowieckie z naszego kraju.
Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że komunistycznych oprawców dotknęła sprawiedliwość?
Niestety nie. I to jest bardzo przykra konstatacja. Komunizm w Polsce nie został i nie zostanie już rozliczony. Ci ludzie w dużej mierze od nas odeszli nieosądzeni do końca życia, pobierając bardzo często wysokie resortowe emerytury, ciesząc się szacunkiem, będąc chowani z honorami, tak jak na przykład towarzysz generał Wojciech Jaruzelski, zbrodniarz, który przecież nie tylko wprowadził stan wojenny, ale zakładał, że Polska może zniknąć z mapy Europy wskutek wojny nuklearnej między Wschodem i Zachodem. Kilka procesów politycznych dotyczących przede wszystkim stalinowskich śledczych, czyli tego aparatu najniższego szczebla, z procesem Adama Humera na czele, z tym, że od razu trzeba zaznaczyć, że bardzo niskie wyroki i kary, które w większości nie były odbywane przez nich w więzieniu, bo się wykręcili resortowymi zaświadczeniami lekarskimi. Sędziowie i prokuratorzy komunistyczni nie ponieśli żadnej kary. Kierownictwo państwa i partii również.
A kto powinien o tę sprawiedliwość zabiegać?
Mamy od tego, pani redaktor, i szczególnie Instytut Pamięci Narodowej. No, jednak z przykrością muszę stwierdzić, kibicując mocno od początku IPN-owi, że tak jak zajmuje się szeregiem bardzo ważnych spraw i prowadzi te sprawy dobrze, edukacja, archiwa, to mam duże wciąż wątpliwości, pytania, zastrzeżenia do pionu śledczego, czyli pionu prokuratorskiego. To on powinien tę sprawę prowadzić zdecydowanie aktywniej. Słyszymy teraz o sprawie ekstradycji Stefana Michnika, ale ja się pytam, gdzie są akty oskarżenia wobec innych żyjących funkcjonariuszy komunizmu, a większość z nich żyje w kraju. Nie trzeba szukać tak daleko.
Czyli tak. Do dzisiaj, może tak, jak ocenimy egzystencję tych osób, które rządziły w czasie okupacji sowieckiej?
No, oni się mają dobrze wciąż, tak jak w latach 90. właściwie nikt ich nie ruszał, bo nawet nie było właśnie IPN-u, nie było komu ścigać. Nie było przede wszystkim tak zwanej woli politycznej, żeby się zająć tymi sprawami, a wynikało to z abolicji dla komunistycznych zbrodniarzy również, która została postanowiona, przesądzona przy okrągłym stole i ten klimat grubokreskowy obowiązywał przez wiele, wiele lat, no ale dzisiaj jesteśmy niestety w podobnym punkcie, jest trochę lepiej, no ale to jest przecież głęboka niesprawiedliwość, jeśli właśnie ludzie, którzy wyrządzali zło, którzy czynili Polakom krzywdę, wciąż cieszą się przywilejami, wciąż są nietknięci, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Ja mam wrażenie, że oni się śmieją nam w twarz i państwu polskiemu, że jest takie niewydolne i może Stefan Michnik też tam, prawda, patrzy na to wszystko z pobłażliwością, prawda? Przecież oni mi nic nie zrobią, ja już jestem stary, to się wszystko przedawniło, a Szwecja mnie do dzisiaj chroni, więc po co to cała zabawa?
Które kraje egzystujące za żelazną kurtyną poradziły sobie z przeszłością komunistyczną, zdążyły rozliczyć tych, którzy rządzili wówczas?
Właściwie można powiedzieć, że większość. My jesteśmy takim rodzynkiem, jesteśmy niechlubnym przykładem tego, że się to nie udało zrobić, ale większość krajów bloku wschodniego ma za sobą lepiej czy gorzej, płytej czy głębiej przeprowadzoną lustrację czy dekomunizację. Chyba najlepiej poradziły sobie z tym Węgry, no ale tam od dłuższego czasu jest właśnie dobry klimat. Jest ta wola polityczna sprzyjająca procesom oczyszczania z tych złogów komunistycznych. Oni zmienili konstytucję, oni w ogóle poszli bardzo daleko, bo w tej konstytucji właśnie uznali, że państwo węgierskie obecne nawiązuje do przedwojennego, a nie komunistycznego. Oni uważają, i to zapisali wprost, że Węgry rządzone przez komunistów to była okupacja sowiecka, a władza wtedy zainstalowana przez Sowietów była władzą właśnie obcą, tak? Nie Węgrzy rządzili, tylko komuniści węgierscy z polecenia Moskwy. I oni też najwięcej mają sukcesów, jeśli chodzi o ściganie również komunistycznych zbrodniarzy, no bo właśnie od ogółu do szczegółu przechodzimy. No więc jeśli jest dobry klimat, to również się wtedy podejmuje konkretne sprawy konkretnych osób i po prostu staje przed sądem.
Panie Tadeuszu, no, ja słyszę, że pan już chyba dotarł do radia, to ja puszczę chwilę muzyki i zaraz się widzimy w studiu. Wracamy do naszej rozmowy, takiej z atrakcjami. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj jest pan Tadeusz Płużański, Fundacja Łączka. Mówimy o tym, w jaki sposób dzisiaj, no właśnie, to jest dziwne, w XXI wieku, ja zapowiadałam, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak bronić prawdę na temat żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Czy oni się mało wycierpieli?
Witam Państwa już w studio. Udało się dotrzeć, jakoś pokonać warszawskie korki. Rzeczywiście, żołnierze wyklęci, wielkie święto za nami. Ja bym sobie życzył, żebyśmy pamiętali o nich przez cały rok. Mam wrażenie jednak, że oprócz tych, którzy mają te sprawy w sercu, są też tacy, którzy nie szanują tego wojska, którzy wręcz opluwają to wojsko, kłamią.
No przecież lider partii, nawet specjalnie nie powiem nazwy, tak, chce zlikwidowania tego dnia żołnierzy wyklętych, niezłomnych.
To prawda i są to nie tylko wypowiedzi polityczne, bo to można by uznać za jakąś pragmatykę polityczną. Pewne partie mają właśnie w elektoracie UBeków, SBeków, prawda, funkcjonariuszy komunistycznych, więc zwracają się do nich i to jest po prostu rodowód tych ugrupowań i to są tacy ludzie, to są te trzecie pokolenia UB, prawda, jak to nazywamy. Natomiast jeszcze gorzej sprawa wygląda w tym roku, bo właśnie przy okazji 1 marca ten atak jest coraz mocniejszy, zawsze właśnie w okolicach święta przybiera na sile.
Ale zmiana nas w ulic, prawda?
na przykład, prawda? I to jest coś niewytłumaczalnego, dlaczego żołnierze wyklęci muszą znikać z ulic naszych miast, a wprowadzani zamiast nich są komunistyczni funkcjonariusze. Nie tylko Warszawa, ale wiemy, że inne miasta, Gdańsk, Olsztyn na przykład, też przechodziły takie perturbacje, mówiąc bardzo delikatnie. Natomiast w tym roku dyskusja o żołnierzach wyklętych, dyskusja haniebna, przeniosła się w mury uczelni. I tu mieliśmy wykład pana doktora Augusta Grabskiego, który, no już sam tytuł mówi za siebie, zbrodnie żołnierzy wyklętych na Żydach 1944-47.
Jaka to była uczelnia, przypomnijmy?
Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny. Tezy skandaliczne, tezy te najmocniejsze, tam właściwie przez cały wykład padały słowa, no, potworne, słowa nieprawdziwe, ale te najmocniejsze są takie, że to nie było żadne wojsko właściwie, że oni nie mieli nic wspólnego z Polskim Państwem Podziemnym, z Armią Krajową, że to były małe bandyckie grupki skrajnie prawicowe, antysemickie. W tych słowach, w tym zdaniu nie ma ani jednego prawdziwego słowa.
Mój Boże, i słyszą to dzisiaj rodziny, które przeżyły tyle dramatów, tak? Które czuły się przez tyle lat wykluczone.
I co gorsza, słuchają tego młodzi ludzie, studenci, co oni mają z tym zrobić?
Prawda? Profesor mówi o tym, tak?
Tak, mówi o tym. Naukowiec. Mówi o tym wykładowca, badacz, naukowiec, historyk. Ja myślę, że tutaj jest potrzebna ingerencja państwa, prokuratury po prostu, tak? No bo jeżeli ktoś kłamie, no to są też paragrafy z tym związane, prawda? To kłamstwo poszło zdecydowanie za daleko. Znaczy właściwie każdy przejaw kłamstwa trzeba ścigać, no ale tutaj mieliśmy nagromadzenie po prostu złej woli. Ja zakładam, że pan doktor Grabski, tak samo na przykład jak być może to są jego mistrzowie, pan Gross, prawda, pan Grabowski, oni wiedzą, że było inaczej, tylko oni manipulują wydarzeniami, manipulują faktami.
Mhm. Czy dzisiaj na Uniwersytecie Warszawskim może dojść do, nie powiem panelu dyskusyjnego, ale do wykładu na temat prawdy o żołnierzach wyklętych niezłomnych?
Ha, chciałoby się, prawda? Natomiast pamiętam jeszcze...
Skoro jest miejsce na to, tak?
Tak, są. No, z tym jest niestety dużo gorzej, jeśli nie beznadziejnie, bo ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak Uniwersytet Warszawski, młodzi ludzie chcieli zorganizować wykład Leszka Żebrowskiego i mój. Wspólnie mieliśmy wystąpić na Uniwersytecie Warszawskim. Wszystko było gotowe. Sala, zgody możliwe, plakaty nawet wydrukowane. Te plakaty już wisiały. No i właściwie na parę godzin przed okazało się, że ktoś zobaczył to, ktoś doniósł, no i władze uczelni wycofały się rakiem. Prawda? Stwierdziły, że skoro to są tacy kontrowersyjni mówcy, prawda, takie kontrowersyjne tematy, no to my nie możemy na to pozwolić. No ale z drugiej strony może właśnie pan Grabski się tam produkować w ramach seminarium naukowego. Mogą się produkować ludzie lewicy, prawda? Ja nie wiem, jak tam jest na przykład z LGBT, prawda, i takimi klimatami, czy może uczelni przyjmują takie osoby, prawda? Ale zapewne tak. Kiedyś przyjmowały pana Kalisza, panią Grodzką, prawda? Czyli lewica liberalna, prawda? Może tam się pojawiać, no a prawica z wykładami historycznymi już nie.
Dziś, drodzy państwo, mówimy o żołnierzach wyklętych. Jakiś czas temu był naszym gościem pan Bartłomiej Kuraś. Dziś musimy przywracać prawdę na przykład również o ogniu.
Tak, są rzeczywiście tacy żołnierze, którzy wyjątkowo są nękani, wyjątkowo są zakłamywani. I tutaj mamy oczywiście Józefa Kurasia, ognia majora, mamy majora Zygmunta Szędzielarza, Łupaszkę i mamy kapitana Romualda Rajsa, pseudonim Bury. Ich próbuje się wydobyć z tej całej rzeszy wielkich żołnierzy wyklętych. Pamiętajmy, jaka była skala tego oporu. Nie tak, jak chce pan doktor Grabski, jakieś małe grupki, prawda? Czyli sugestia, że nie wiem, kilka osób, kilkanaście tam było, prawda? To są dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy.
Może on nie był na łączce jeszcze?
Być może, zapraszam oczywiście, bo jak się jest na łączce, to może wtedy zmieni się zdanie, prawda?
I zobaczy się, jakie są efekty. Rakowiecka nie istniała.
Jakie są efekty, prawda, barbarzyńskich działań komunistów. Ja powtarzam, że Rakowiecka to jest taka pierwsza stacja warszawskiej Golgoty, a łączka druga, prawda, ostatnia. Na Rakowieckiej mordowani, zrzucani do dołów śmierci. No to jest procedura skrajnie barbarzyńska. Jeszcze na to, jak wiemy, przyszedł Jaruzelski w 82 roku i kazał zniszczyć szczątki naszych bohaterów, dlatego dzisiaj nie mamy identyfikacji wielu z nich. Zbezcześcił szczątki ludzi, prawda? Tak zachowywali się komuniści i my mamy dzisiaj ich czcić, prawda? Mamy dzisiaj oddawać im honory, mamy znowu ulice, którymi oni są patronami. Mamy w sercu miasta Warszawy pałac Stalina. Mamy na tych samych powązkach wojskowych Aleje Zasłużonych, w których wciąż leży Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Karol Świerczewski, ale cały cmentarz jest usłany komunistycznymi zbrodniarzami, którzy sąsiadują z naszymi bohaterami. Często to są ofiary właśnie tychże komunistycznych morderców. No i właśnie, ich wizyta na łączce jest czymś wskazanym dla takich osób. Wizyta na Rakowieckiej oczywiście też i tam pozna się skalę tej zbrodni. Te dziesiątki tysięcy ludzi walczy, ideowych. Oni starają się zachować resztki II Rzeczpospolitej, ocalić to, co się da, ochronić ludność cywilną przed sowietyzacją, bo to jest właściwie główny ich cel i myślę, że większość Polaków to rozumie, prawda? Natomiast komuniści, te następne pokolenia komunistów wciąż chcą tę historię fałszować.
Pan bardzo mocno określił to, co dzisiaj się dzieje. Walka trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB.
Tak jest. Nie ulega wątpliwości dla mnie, że ci, którzy są następcami morderców dzisiaj, czy to z jednej strony oczywiście to są rodziny, prawda, ale to są środowiska, to są właśnie struktury, również polityczne. Wiemy, że uczelnie właśnie nie zostały zdekomunizowane tam i Uniwersytet Warszawski też jest tego dowodem.
Czy dzisiaj możemy mówić o antypolonizmie?
Dokładnie. I to jest bardzo ważne hasło. To jest bardzo ważny termin, który, ja się bardzo cieszę, został wprowadzony wreszcie do obiegu publicznego, bo poprzednie władze czy prezydenci na przykład nie używali takiego określenia, prawda? Z wyjątkiem Lecha Kaczyńskiego. No ja sobie nie wyobrażam, żeby i nie pamiętam czegoś takiego, żeby na przykład Wojciech Jaruzelski mówił o antypolonizmie, żeby Aleksander Kwaśniewski o tym mówił, a nawet Lech Wałęsa, prawda? Te tematy były zamiatane pod dywan. Chowaliśmy głowy w piasek, popieraliśmy nawet antypolskie tezy i filmy. Przecież pamiętam, mam nadzieję, że państwo też, jak pani premier Ewa Kopacz i pan prezydent Bronisław Komorowski zachwycali się nad filmem Ida pana Pawlikowskiego, że to jest świetna propolska produkcja. Tymczasem było całkowicie odwrotnie. No to jest film skrajnie antypolski.
To prawda. Mamy pytanie od słuchacza. Zapowiadałam, że będzie pan dzisiaj naszym gościem. Huta pieniacka, ekshumacje, na ile będą one wiarygodne?
A mamy właśnie cały jeszcze zbiór problematyki polsko-ukraińskiej. Oczywiście to jest też olbrzymi temat. Zanim odpowiem na kwestię związaną z Hutą Pieniacką, muszę powiedzieć, że skandalem jest, że wciąż Ukraińcy nie zgadzają się na polskie ekshumacje. Ekshumacje przeprowadzone przez Polaków na Ukrainie, przez naukowców. Prawda? To jest coś niezwykłego. Prawda? Państwo polskie wyraża taką chęć, czuje taki obowiązek. Jest gotowa ekipa naukowców, ale Ukraińcy mówią nie. Prawda? To przecież nie jest bieżąca polityka. To powinno być wyłączone z tej sfery, a jednak oni chcą nam zagrać na nosie. Tym bardziej to smutne, że oczekują od nas przyjaźni, miłości, poparcia, prawda, w walce z Rosją, no ale odwzajemniają właśnie takimi blokadami.
Przecież było polskie wsparcie w czasie rewolucji, prawda?
Oczywiście tak, i to wielkie wsparcie, to wsparcie polityczne wciąż jest, ale my też nie możemy bezwarunkowo wspierać, prawda, takich postaw. Tutaj powinno
Czyli
być stanowczenie.
Czyli ufać i sprawdzać, czy nie ufać wcale?
No nie, to nie jest dobra metoda. Powinniśmy po prostu wymagać od strony ukraińskiej, żeby naukowe badania pozwoliła nam przeprowadzić. I mamy tutaj sprawę właśnie Huty Pieniackiej w tym wszystkim. Ukraińcy nie dopuszczają naszych do badań, ale chcą sami przeprowadzić ekshumację. No wiadomo jak to. I tutaj ufać już, zaufanie jest bardzo, bardzo małe w tym akurat zakresie. No bo możemy się domyślać, że ustalą to, co chcą, prawda? Nie będzie, nie dopuszczają nawet obserwatorów z Polski, prawda? No więc wyniki tego śledztwa mogą być niewiarygodne. Okaże się, że tam właśnie nie ma żadnych szczątków, prawda? No i będą mieli argument, że właściwie czego ci Polacy są, chcą, właściwie może w ogóle nie ma naszych obywateli zamordowanych na terenie Ukrainy, a ja przypomnę, że tam zostały dziesiątki tysięcy też Polaków. Raz, że to była Polska, prawda, w dużej mierze. Te tereny, o których mówiłem, to były Kresy.
Pokazywałam dzieciom ostatnio, ile Polska zajmowała obszaru. Moim dzieciom lat 7-11 były w szoku.
Trzeba to pokazywać
dla
też.
Dla nich to jest nie do pojęcia, jak to było tak, no ale dlaczego tak się stało?
Proszę. No właśnie. I to trzeba wszystko opisywać, wracać do tego, no bo niektórym się może wydawać i do tego komuniści dążyli, żeby Polacy mieli takie wrażenie, że Polska w tych granicach obecnych to zawsze taka była. że Stalin nam niczego nie zabrał.
Taka wąziutka.
Taka wąziutka i przesunięta na zachód. A jeszcze słyszymy często do dzisiaj takie opinie, że właściwie dobrze było te zacofane tereny, prawda, oddać, a mamy dużo lepsze, zachodnie, prawda, rozwinięte. No drodzy państwo, no ale tam została Polska. Te ziemie po prostu zostały ograbione, ale właśnie tam zostały ofiary nie tylko ludobójstwa wołyńskiego, tej strasznej masakry, prawda, dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów, ale przecież tam są nasi powstańcy styczniowi, prawda, tam się toczyły walki, tam są żołnierze roku 1920, też gdzieś porzuceni w jakichś dołach, żołnierze września 1939 roku, prawda, tam są również nasi żołnierze wyklęci. Większość niestety tych, i to jest wielka polska tragedia, bardzo, bardzo mało znana. Tam walka trwała, na przykład taki jeden z moich ulubionych bohaterów, Anatol Radziwonik, pseudonim Olech, walczył do roku 1949, tylko z NKWD, tam już była sowiecka władza, prawda? Przez tyle lat udawało mu się z wojskiem utrzymać w terenie i chronić właśnie polską ludność, ludność polskich wiosek. Niestety wszyscy właściwie ci komendanci kresowi, czy Ragner, czy Krysia, mnóstwo ich było, prawda, i żołnierzy zostało gdzieś porzuconych właśnie przez Sowietów, zamordowani i gdzieś wyrzuceni na jakiś śmietnik, prawda, pochowani gdzieś pod płotem w jakimś dole, prawda, w jakiejś gnojówce i my ich też nie możemy dzisiaj wydobyć, ponieważ Ukraina mówi nie.
Zofia Klepacka, jej obrona, jej postawa. Panie Tadeuszu, jak pan podchodzi do tego tematu? Wprowadzenie kart LGBT w szkołach.
No właśnie, no to jest, też mam dziecko w szkole młodsze to jest problem, znaczy szczęśliwie to jest szkoła prywatna, więc to mnie trochę nie dotyczy, prawda? Natomiast dotyka mnie bardzo to, że w szkołach publicznych takie eksperymenty są robione. No to jest element kolejnej walki. Kolejny front jest otwarty od dłuższego czasu. Mamy niezamkniętą wojnę polsko-sowiecką, polsko-komunistyczną. To jest ta właśnie walka trzeciego pokolenia UB z trzecim pokoleniem AK, ale mamy nowe fronty, prawda, w postaci właśnie zagrożeń płynących z zachodu, prawda, przede wszystkim. I to są właśnie te przerażające jakieś eksperymenty, żeby LGBT wprowadzać do szkół, jakieś próby, prawda, kojarzenia i sankcjonowania jednopłciowych małżeństw, prawda? No to jest coś, przed czym my po prostu się musimy bronić. I bo na Zachodzie to już się rozlało szerokim strumieniem.
Ale
no
dziewczyna
i teraz
nie napisała nic złego. Napisała, że nie o taką Polskę walczył jej dziadek, tak? Że prosi o to, by poprawiła się sytuacja, nie wiem, do godnych miejsc, do uprawiania sportu, tak? Do kultury tej sportowej. A wielka nagonka teraz,
no
tych środowisk na nią.
No więc właśnie. I to pokazuje, w jakim miejscu my jesteśmy, że patriotyzm, że ludzie, którzy którzy mówią otwarcie, że kochają ojczyznę, że kochają Boga, prawda, są po prostu sekowani, są próby wyparcia ich z przestrzeni publicznej i zastąpienia tymi właśnie europejskimi nurtami, prawda, z tej liberalnej lewicy, światopogląd, który jest nam zupełnie obcy. Ale ja myślę, że właśnie dzisiaj to już nie przejdzie, prawda. Będą próby, oczywiście. Zapewne najgorzej będzie wprowadzać takie eksperymenty na wsiach polskich, bo tam ludzie po prostu wygonią takich, prawda, edukatorów. Tak się spodziewam. Więc w miastach mają lepszy klimat, prawda, bo miastami rządzą niestety ludzie właśnie o poglądach pana Trzaskowskiego, prawda, często, którzy właśnie promują takie rzeczy. Nie tylko wspierają, ale wręcz promują, a z drugiej strony likwidują myślenie, chcą zlikwidować myślenie o Polsce i podejście patriotyczne. To jest właśnie likwidacja patronów ulic w Warszawie. To jest akceptacja dla wciąż pozostających pomników sowieckich w Warszawie. Klasycznym przykładem jest pomnik Zygmunta Berlinga, który wciąż stoi, prawda? Z przerażeniem przyjeżdżam tamtędy czasami i patrzę, no stoi ten Berling, prawda? Ale przecież to nie jest nasz dowódca, nasz generał.
Kto to jest.
No właśnie, no my to wiemy, tak? Natomiast no, jeżeli stoi pomnik w przestrzeni publicznej, to ludziom się może wydawać, że to jest wzór, tak? To jest ktoś, kogo powinniśmy naśladować. No, na pomniki zasługują ci najlepsi.
Niestety musimy kończyć. Wiadomości Radia Warszawa. Już za moment redaktor Wojciech Dąbrowski, pan Tadeusz Płużański, historyk Fundacja Łączka. Dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.